Bardzo tu przyjemnie, pomyślał Józef, rozglądając się w salonie. Był to duży kremowo obity pokój z niesłychaną obfitością mebli utrzymanych w różnych, lecz harmonizujących stylach i w gamie barw, od koloru śmietanki poprzez jasno-orzechowy aż do niejaskrawych złoceń. Wszystko tu było pokryte patyną, dyskretną, ciepłą i nieznaczną. Wszystko robiło wrażenie zażyłego, stałego obcowania z mieszkańcami. Wszystko było użyteczne, zadomowione, niepokazowe. Na ścianach wisiały portrety, na stolikach, szafkach, półkach różnego rodzaju stały niezliczone wazy, flakony, figurki, bibeloty. Nic się nie rzucało w oczy, nic nie imponowało, a wszystko było ładne, interesujące i gustowne. Żaden z tych mebli nie był sprzętem, jak nie był też eksponatem sztuki. Ani jeden drobiazg nie zasługiwał na nazwę drogiego, a wszystkie bez wyjątku były cenne. Bardzo tu przyjemnie, myślał Józef, nie bez odcienia zazdrości, zestawiając sztywną elegancję swego mieszkania z tym salonem, dla którego wreszcie znalazł określenie. Wytworny, niewykwintny, lecz właśnie wytworny, a może i to słowo nie obejmowało jeszcze wszystkiego. Przylegający pokój, o ile ze swego miejsca mógł zaobserwować, był gabinetem czy też biblioteką utrzymaną w tonie ciemnozielonym. Na tym tle ukazała się bladoszafirowa sukienka Lucy i jej jasna, prawie złocista główka. Wyglądała tak wdzięcznie, że Józef stracił poczucie przyzwoitości i zamiast zerwać się na powitanie, siedział i uśmiechał się jak ostatni idiota. Mylił się jednak, przypuszczając, że zostanie mu to wzięte za brak obycia. Kobiety nie potrzebują specjalnego wysiłku myślowego ani lat doświadczenia, by poznać, że przyczyną takiego, a nie innego postępowania mężczyzny jest zachwyt dla nich, a poznając, przebaczyć są gotowe uchybienia najgrubsze. To też panna Lucia przywitała Józefa bardzo serdecznie i tak długo nie puszczała jego dłoni, że uczuł się uprawniony do złożenia na niej drogiego pocałunku, co wcale nie sprawiło mu przykrości. Jak dobrze, że pan przyszedł, kiedy jeszcze nikogo nie ma, powiedziała siadając. Wujenka jeszcze ubiera się? Podpowiedział Józef. Gdzież tam? Wujenka zawsze jest pierwsza ubrana. Tylko torty się trochę zepsuły i zajęta jest ratowaniem sytuacji. A tak, powiedział podciągając lekka nogawkę spodni. No i cóż u pana, panie Józefie? Dziękuję pani, wszystko dobrze, naprawdę. Cieszę się bardzo, żeśmy się spotkali. Przypuszczam, że teraz będę miał możliwość częstszego widywania pani. Ależ naturalnie, zawołała ożywiona. Ileż razy pan będzie miał wolny czas, zawsze będzie tu mile widziany. Pan nie zna mojej wujenki, to jest najcudowniejsza istota na świecie. Zobaczy pan, jak pan ją polubi. Tym mi milej. Skłonił się i był zły na siebie, że nie może pozbyć się skrępowania. Dlatego też powiedział prosto. Ale będę panią widywał w redakcji. Oj, ja tam jestem zapracowana. Ja też będę zapracowany. Nie rozumiem. Zostałem wydawcą tygodnika niezależnego. Wziąłem 75% udziałów i będę nadto współpracował z kolegą Jackiem w redagowaniu. Co pan mówi? W jej okrzyku zabrzmiało zdumienie, podziw i radość. Ach, to wyśmienicie! A cóż, Berski? Domaszko zrobił lekceważącą minę. Piotrowicz rozstaje się z nim, ma różne powody. Weszła pani Szczerkowska, drobna, szczupła, o szarej, bezbarwnej cerze i gładko zaczesanych ciemnych, siwiejących włosach. Czarna suknia z białym kołnierzem i takimiż mankietami pozbawiona była wszelkich ozdób i nadawała tej sylwetce wyraz ujmującej prostoty, schludności i kobiecego wdzięku. Oto wujenko, pan Józef Domaszko, on dziś mój mentor, a obecnie pan szef, przedstawiła Golusia. Miło mi pana poznać, powiedziała pani Szczerkowska, podając mu rękę. Proszę, niech pan siada. Uśmiechnęła się przy tym tak życzliwie, że Józef od razu odzyskał swobodę. Pan Józef, wyjaśniła Lusia, nabył wydawnictwo tygodnika i niech sobie wujenka wyobrazi, jak bardzo muszę teraz panu nadskakiwać, by mnie nie zredukował. Wszyscy troje roześmiali się, a pani Szczerkowska dodała. Lucia jeszcze bardzo słabo pisze na maszynie, ale znając jej poczucie obowiązku, jestem pewna, że wkrótce zdobędzie pełną bieglość. Rozmowa toczyła się dookoła kwestii pracy panny Lusi, w szczególności a kobiet w ogóle. Gdy przyszli państwo kormińscy, on mały, niesłychanie ruchliwy i gadatliwy staruszek, ona otyła brunetka o bolesnym wyrazie twarzy i rękach, pękatych jak poduszki, zaraz za nimi zjawiła się Miss Morton, żona radcy poselstwa amerykańskiego, z młodym blondaskiem, Mr. Herbertem. Jak zaraz wynikało z rozmowy, turystą dopełniającym swe wykształcenie podróżą po Europie. Służba wniosła niskie palisandrowe stoliczki, zastawione różnego rodzaju ciastkami. Zaczęto roznosić herbatę i kawę. Gości wciąż przybywało. Senator Mikosza z córką, brzydką blondynką o niezwykle pięknych nogach. Generał Gorczyca, którego Józef znał z wojska, a który go powitał kordialnie. Młode małżeństwo z Poznańskiego, on krępy i kwadratowy, ona wiotka i wysoka. Prałat Wiśniowiecki, znany ze swej niepospolitej elokwencji, profesor Zamirski z siostrą, czarującą staruszką. Józef wysilał uwagę, by zapamiętać nazwiska i twarze. Pomimo tylu świeżo poznanych osób, bynajmniej nie czuł się skrępowany. Może dlatego, że zarówno pani domu, jak i Lusia z prawdziwą umiejętnością, ani przez chwilę nie zdradzającą wysiłku, wciągały go do ogólnej rozmowy. Z senatorem mówił o imporcie i cłach, z Amerykaninem o zabytkach średniowiecznych, z generałem Gorczycą o kilku ostatnich wydanych książkach wojskowych, z ziemianinem wielkopolskim o przewadze kultury rolnej w byłym zaborze pruskim, z prałatem Wiśniowieckim o Bergsonie i zmierzchu spirytualistów, z profesorem Zamirskim o przyszłości rasy nordyckiej, a z jego siostrą o wpływie słodyczy na kształtowanie się usposobienia. Gdy o godzinie 7 pożegnał się i wyszedł, stał się na kilka minut tematem ogólnej wymiany zdań, która doprowadziła do jednomyślnej opinii, że pan Domaszko jest bardzo kulturalnym i na miejscu młodym człowiekiem. On sam był pod najlepszym wrażeniem. Cały dom, goście, służba, wszystko było tu inne niż na przykład u Neumannów, niż on dziś w najlepszych nawet towarzystwach w Petersburgu i Lusia. Jaka to czarująca panna, jaka rasowa. Właściwie mówiąc, ich sytuacja społeczna panny Lusi i Józefa jest obecnie zupełnie wyrównana, a Rosiczka.